Gościem audycji Aktualności Dnia jest pani Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor do spraw edukacji w Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka. Witamy serdecznie, pani dyrektor.
Szczęść Boże, ojcze. Dzień dobry państwu.
Dzisiaj piękna uroczystość w tym wymiarze kościelnym, zwiastowanie pańskie, a zarazem Dzień Świętości Życia. Trwa też jeszcze do dzisiaj tydzień modlitw o ochronę życia, który jest też zainicjowany między innymi przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Na początku chciałem zapytać o taką, nie wiem, definicję, o refleksję na temat tego, czym jest życie i na czym polega ta świętość życia.
Myślę, że życie jest największym darem. Największym bezcennym i niezasłużonym. Największym, bo wydaje się, że Pan Bóg nie mógł zaufać nam bardziej niż właśnie powierzając nam no na przykład dziecko, tak? Myślę tutaj, chcąc odpowiedzieć na ojca pytanie, myślę przede wszystkim o tym swoim powołaniu do bycia mamą. Myślę, że Pan Bóg nie mógł zaufać mi i mojemu mężowi bardziej niż włączając nas do tego planu stwarzania, no byśmy tak po teologicznemu powiedzieli, a tak przekładając to na taki prostszy język, no to po prostu zapraszając nas do rodzicielstwa. Więc myślę, że to jest taki dar naprawdę, naprawdę największy, no niezasłużony w żaden sposób. Ja ile razy patrzę na te nasze dzieci, ale też na życie każdego drugiego człowieka, To mam takie poczucie, że to jest naprawdę wielka łaska, że my w żaden sposób nie moglibyśmy sobie na taki dar jakoś właśnie zasłużyć czy zapracować. No i wreszcie to jest coś absolutnie bezcennego. Przypominają mi się teraz słowa, którymi święty Jan Paweł II rozpoczął encyklikę Evangelium Vitae, jeden z najpiękniejszych dokumentów traktujących właśnie o wartości życia, o godności życia człowieka. I tam w pierwszym punkcie czytamy takie piękne zdanie. Ewangelia życia znajduje się w centrum orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje ją z radością, aby głosić ją ludziom wszelkich epok i kultur. No, wydaje się, że po prostu też bez takiego przyjęcia daru życia, umiłowania tego życia, nie ma tego orędzia Kościoła. Więc no, dla nas to jest po prostu jakaś taka pełnia i coś wokół czego koncentrujemy nie tylko nasze takie zawodowe wysiłki w Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka, ale też po prostu w takim naszym codziennym życiu domowym. To dzisiejsze święto na pewno jest dla nas takim świętem, moglibyśmy powiedzieć, patronalnym, kiedy właśnie w szczególny sposób jeszcze raz możemy sobie to uświadomić, jak niezwykle obdarowani jesteśmy.
Tak, świętość jako pewne zadanie, o którym też pani powiedziała, i świętość życia w wydaniu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka z tej perspektywy, z państwa działalności, ale też z pani perspektywy, jeżeli byśmy mieli zdefiniować czy powiedzieć, na ile to życie od poczęcia do naturalnej śmierci w Polsce jest bezpieczne, jest chronione?
Ja myślę, że generalnie w tym momencie mamy dobre prawo. Prawo, które, no powiedzielibyśmy, w zasadniczy sposób chroni życie tych osób najmniejszych, najbardziej bezbronnych, dzieci nienarodzonych. I z tego myślę, że trzeba się cieszyć, bo naprawdę kiedy udało nam się te niedawne zmiany przeforsować. Polska była takim punktem na mapie, na który były zwrócone oczy całego świata, tak? Nas pytano, jak to jest możliwe, że są kraje na świecie, gdzie można zabić dziecko do porodu, do wydostania się na zewnątrz organizmu matki, tej główki noworodka, a u was jest tak dobrze. Więc to na pewno też jest wielka łaska. Co nie zmienia faktu, że co nie znaczy, że my możemy spocząć na laurach i po prostu w takim poczuciu samozadowolenia i jakiegoś właśnie sukcesu tutaj po prostu jakoś odpuścić, tak? Dlatego, że no widzimy, że te próby liberalizacji prawa aborcyjnego nadal są podnoszone i one będą zawsze podnoszone, zawsze. To jest dla mnie zasadniczy spór cywilizacyjny, który się nie zakończy. On naprawdę, myślę, będzie trwał po prostu do końca świata. Jeśli popatrzymy na przykład na historię Argentyny, pamiętacie Państwo, w październiku 2020 roku Trybunał Konstytucyjny zniósł w Polsce przesłankę eugeniczną, a niecałe 3 miesiące później w Argentynie została zalegalizowana aborcja na życzenie. I tam w ciągu, jak poznałam trochę historię właśnie tego argentyńskiego ruchu, to doczytałam się, że w ciągu ostatnich 15 lat było podjętych 9 prób zmiany prawa na takie prawo bardziej liberalne. 9 prób w ciągu 15 lat. Czyli właściwie to był temat, którym Argentyna żyła cały czas. I w Polsce będzie podobnie, czemu chociażby sprzyja jakby kampania wyborcza. Ale mam jeszcze taką myśl, którą niedawno też jedna osoba się ze mną podzieliła, że jakkolwiek właśnie, jeśli popatrzymy na literę prawa, to możemy powiedzieć, że naprawdę sytuacja jest dość dobra, to jednak nie możemy pamiętać o tym, że w tym 2020 roku nawet 2 miliony Polaków, takie są szacunki niezależnych ośrodków, brało udział w tych czarnych protestach i myślę, że skutki tych wydarzeń pewnie będziemy mogli obserwować tak naprawdę dopiero za kilka czy kilkanaście lat, ale mam taką obawę, że dla wielu tych młodych ludzi to doświadczenie wyjścia na ulicę, tego wspólnego krzyku w środku pandemii, kiedy byliśmy wszyscy pozamykani, więc wiemy, że to też jakby wymagało, tutaj wyzwalało te reakcje. Myślę, że to dla wielu osób mogło być po prostu takim doświadczeniem zbiorowym, takim doświadczeniem pokoleniowym, które będzie w ich świadomości gdzieś tam żyło. I że może stać się tak, że kobieta 35, 40, 50-letnia będzie po prostu wspominać, tak? Pamiętasz, my 15, my 20, my 30 lat temu byłyśmy tam na ulicy, krzyczałyśmy, skakałyśmy, tak, walczyłyśmy o nasze prawa. Więc dla mnie taką wielką troską jest to młode pokolenie i właśnie taka edukacja młodych osób, którą na co dzień też w stowarzyszeniu się zajmujemy, mi osobiście najbardziej leży na sercu i naprawdę często widzę, że to jest bardzo potrzebne. Jeszcze takie ostatnie zdanie powiem, że tuż przed Dniem Świętości Życia w kilku szkołach też prowadziłam lekcje z młodzieżą. To były szkoły katolickie, więc wydaje się, że naprawdę te, w których ten prymat wychowania nad nauczaniem jest najwyższy, a mimo wszystko ja na każdej lekcji musiałam odpowiadać na pytanie, dlaczego kobieta, jeśli znajduje się, jeśli stan jej zdrowia jest bardzo, bardzo trudny, to dlaczego lekarze nie mogą ratować jej życia, dlaczego ona musi umrzeć razem z tym swoim nienarodzonym dzieckiem. To mi pokazuje, że ten poziom manipulacji jest tak ogromny, że nawet najlepsza szkoła nie jest w stanie czasami jakby tego młodego człowieka ochronić i my ciągle musimy podejmować różne wysiłki, żeby po prostu z tymi młodymi ludźmi się spotykać, żeby dawać im wartościowe rzeczy do czytania, bo jakby to było trudne dla mnie doświadczenie, ale pozytywne w tym było to i takie piękne, że oni naprawdę chcieli słuchać i byli otwarci na moje argumenty, na to, co ja chcę im powiedzieć. I niejednokrotnie zdarzało się tak, że właśnie z takiej postawy siedzę z założonymi rękami, tak, co mi ty tutaj możesz powiedzieć. Jakby w ciągu tych 45 minut ja widziałam, że jednak to spojrzenie się zmienia. Ale właśnie mam taką myśl, że po prostu skala manipulacji, ohydnej manipulacji była tak ogromna, że te skutki mogą być trudne.
Też ogromna rola mediów, szczególnie tych społecznościowych, bo tam przekaz bardzo szybko się rozchodzi. Też mam na myśli sprawę różnych organizacji proaborcyjnych, które oficjalnie nazywają siebie, nie wiem, pogotowiami aborcyjnymi, czy podają numer telefonu, gdzie kobieta może uzyskać pomoc w dokonaniu aborcji. Druga sprawa, mamy polityków ostatnio z lewicy, którzy jeżdżą po państwach europejskich i w cudzysłowie załatwiają możliwość przeprowadzenia tam aborcji, co później okazało się chyba takimi obietnicami na szczęście na wyrost. Natomiast pani wspomniała o tym, że to prawo jest w Polsce w miarę dobre. Pytanie, czy skuteczne, bo te organizacje proaborcyjne, no one oferują aborcję, nie sądzę, że tylko w tych przypadkach, w których ustawa jeszcze aborcję dopuszcza.
Powiem tak, temat jest na pewno bardzo trudny i bardzo złożony i ciężko jest w 3 minuty tutaj coś sensownego powiedzieć. Ja bardzo zachęcam, jeśli ktoś z Państwa ma taką możliwość, żeby na naszym kanale na YouTubie, na kanale Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, w takiej zakładce EduLive, gdzie wrzucamy nasze materiały z webinarów, takich bezpłatnych spotkań, które raz w miesiącu się odbywają. Jeśli kogoś z Państwa to interesuje, to bardzo zachęcam do wysłuchania naszego ostatniego webinaru, który prowadziłam. To był taki wykład właśnie na temat strategii grup proaborcyjnych. Temat tej tak zwanej turystyki aborcyjnej czy podziemia jest jednym z tematów najbardziej zmanipulowanych. Myślę, że tu po pierwsze trzeba wiedzieć, że już kilkadziesiąt lat temu działacze proaborcyjni mówili wprost, że jednym ze sposobów, żeby pozyskać jak najwięcej zwolenników dla aborcji, jest po prostu udramatyzowanie liczb dotyczących właśnie tej turystyki aborcyjnej i podziemia, co ma bardzo konkretny skutek. To znaczy, jeśli my słyszymy, że 80-200 tysięcy Polek, tak, co roku przerywa ciążę, jak to się eufemistycznie pięknie mówi, no to może faktycznie należałoby jednak ten proceder zalegalizować, skoro to jest tak ogromna skala. Ta manipulacja jest tak sprawna, tak zręczna, że nawet w prawicowych, prawych, bardzo takich uczciwych, pro-life'owych mediach, ja niedawno usłyszałam właśnie w serwisie informacyjnym, że w Polsce przeprowadza się między 80 a 200 tysięcy aborcji rocznie, że tyle kobiet właśnie wyjeżdża za granicę albo zamawia te tabletki poronne, które są takim nowym obliczem podziemia, tabletki do aborcji farmakologicznej. I teraz tak, nawet właśnie dziennikarze, którzy są dziennikarzami uczciwymi, popierającymi ten nasz punkt widzenia, nawet oni dali się złapać na tę proaborcyjną propagandę. Dlatego, że te liczby prezentowane przez skrajne feministki typu właśnie 80 tysięcy, 150 tysięcy, to są liczby wyssane z palca. Ja mogę to powiedzieć, ja to mówię z pełną odpowiedzialnością, bo ja mam na to dowody. Razem z koleżanką czytałyśmy dane, oficjalne dane opublikowane na przykład przez Ministerstwo Czeskie, oficjalne dane znajdujące się w roczniku statystycznym Wielkiej Brytanii, dane dotyczące liczby Polek przyjeżdżających do tych krajów na aborcję. Te kraje, w których aborcja, no właśnie w pewnych sytuacjach jest legalna, tak, ta aborcja na życzenie, po prostu oficjalnie te statystyki publikują. I my w tych tabelach możemy zobaczyć, że na przykład tych Polek było 56, tak, albo 150, to są tego typu liczby. Jasne, to zawsze będzie o 150 czy o 200 za dużo, ale naprawdę to nie są liczby podawane przez organizacje proaborcyjne. One w żaden sposób jakby do tego nie przystają. Bardzo często ta propaganda opiera się na tworzeniu takich clickbaitów, takich chwytliwych nagłówków, tak? Gdzie na przykład mamy, pamiętam taki tekst opublikowany w jednej z gazet, że 80 tysięcy Polek zdecydowało się na aborcję ze wsparciem organizacji proaborcyjnych. No ale jak już wchodzimy do, jakby, żeby sedno jakby wyłuskać z tego tekstu, no to te organizacje same siebie jakby kompromitują i same odsłaniają karty, tak? Mówiąc, że na przykład w zeszłym roku skontaktowało się z nami 80 tysięcy kobiet, tak? 2,5 tysiąca wysłało do nas wiadomość mailem. Odebrałyśmy 867 telefonów. Ja teraz te liczby akurat zmyślam, nie mam ich po prostu w tym momencie w głowie. I na samym końcu jest na przykład, że 150 kobiet z naszą pomocą wyjechało, nie wiem, do Holandii, do Wielkiej Brytanii, do Czech, czy tam do jakiejś innej kliniki, tak. Więc miejmy to też w głowie. Ja nie jestem absolutnie zwolennikiem bagatelizowania problemu i myślę, że jednym z największych wyzwań jest obecnie skala tak zwanej aborcji farmakologicznej. Czyli mówimy tutaj o takich sytuacjach, nie o takich sytuacjach, że kobiety wyjeżdżają do kliniki do Czech, czy do Słowacji, czy do Wielkiej Brytanii, ale zamawiają tabletki aborcyjne z niewiadomego źródła po prostu do domu i łykają je w zaciszu swojej łazienki czy jakiegoś swojego pokoju. Przy czym tutaj też skala tego procederu jest bardzo, bardzo trudna do oszacowania. Natomiast istnieją pewne modele statystyczne, w oparciu o które my możemy te statystyki jakoś uprawdopodobnić. I z takich szacunków naszego stowarzyszenia wynika, że skala tego podziemia wynosi do 15-16 tysięcy rocznie, no a nie 200 czy 250. No tutaj na pewno trzeba na pewno warto byłoby zaangażować no też instytucje państwowe, które mogłyby zainteresować się tym tematem trochę bardziej. Przecież te przesyłki niewiadomego pochodzenia przychodzące z Indii przechodzą przez jakiś urząd celny i tak dalej. Natomiast no, wydaje się, że nie ma w tym momencie zbyt dużej woli w obozie rządzącym, żeby ten temat podjąć.
Dziękuję za rozmowę. Świadomość w sobie kształtujemy między innymi dzięki też działaniom organizacji ProLife. Bardzo dziękuję pani dyrektor za rozmowę i za tę zachętę.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i życzę wszystkim pięknego Dnia Święta Ścierzyca.
Dziękuję. Pani Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor do spraw edukacji w Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka.